Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z największych sukcesów polskiego oręża. Jest to też być może jeden z tych najbardziej zmarnowanych sukcesów, o zajęciu Moskwy. No niewiele jest państw, które zdobyły Moskwę. Prawdę mówiąc, to tylko dwa. Przy czym Francuzi pod Napoleonem zdobyli ją raz, utrzymali ją około miesiąca. Natomiast Rzeczpospolita pierwsza, no można powiedzieć, że zdobyła Moskwę dwa razy. Za tym drugim razem utrzymała się w niej około 2 lat. No jest to osiągnięcie, które warto przypominać. Nasza telewizja przypomina o tym często. No natomiast nie jest to coś, co wydaje mi się tkwi w pamięci historycznej Polaków. No tutaj mamy obraz przedstawiający główną siłę Polski tego czasu, czyli husarię oraz hetmana Żółkiewskiego, który głównie przyczynił się do tego sukcesu. Postać niedoceniana i wtedy, i obecnie. No tutaj mamy też elementy wyposażenia husarskiego. Był cały program poświęcony ekwipunkowi i dziejom polskiej jazdy. Zachęcam do obejrzenia, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Podczas pierwszej już i podczas drugiej wojny światowej kawaleria wcale nie wyprzedzała piechoty w dłuższych marszach. Koń się męczył. Jak to się mówi, koń to nie człowiek, nie wszystko wytrzyma. Także na takich dłuższych dystansach to już kawaleria nie wyprzedzała piechoty. Natomiast jeżeli chodzi o tego konia polskiego, to on rzeczywiście pozwalał utrzymywać tempo marszu szybsze niż piechota. Kiedy wojska Sobieskiego szły pod Wiedeń, to się zdarzyło, że w ciągu 8 dni zrobiły 400 kilometrów. Austriakom szczęka opadła do ziemi. Oni nie myśleli, że coś takiego w ogóle jest możliwe, ale jak się walczy z Tatarami, to taka ruchliwość była po prostu niezbędna. Znaczy, czy wojska mongolskie, czy wojska tatarskie, to my tego nie rozróżniamy, chociaż to jest różnica. Potrafiły utrzymywać całymi tygodniami tempo marszu 60 km dziennie. Także za czasów Chingischana Mongołowie potrafili ruszyć z Karakorum, przejść przez całą Syberię, narobić bigosu w Europie i wrócić. No a jeżeli trzeba było, to przez parę dni utrzymywali tempo 100 km dziennie. Także jeżeli się miało z nimi do czynienia, to trzeba było z taką prędkością się poruszać i nasi to potrafili. A właśnie te konie polskie to były konie, które wytrzymywały wszystko. No i jadąc na tym koniu można było nadążyć za Tatarami. One może nie były takie piękne, jak tutaj Kosak namalował. Zdaje się, że były znacznie niższe, ale za to właśnie niesamowicie wytrzymałe. Byle co jadły. No i robiły to, co trzeba. O bitwie pod Grunwaldem to my pamiętamy. O bitwie pod Kłuszynem mniej. No, i to, że dysponujemy polem bitwy pod Grunwaldem, a nie dysponujemy polem bitwy pod Kłuszynem, więc trudniej robić rekonstrukcję, to nie wszystko tłumaczy. Moim zdaniem główna przyczyna to jest taka, że do tego, żeby jakieś wydarzenie historyczne wpadło w świadomość Polaków, to warunkiem koniecznym i wystarczającym to jest, żeby ono zostało opisane przez Henryka Sienkiewicza. Jak zostało opisane, to kiedyś ludzie te książki czytali, no i to się im wbijało w pamięć. Te książki ponoć są doskonałym scenariuszem filmowym. No, taki dobry scenarzysta Jerzy Stefan Stawiński twierdził, że Sienkiewicz był doskonałym scenarzystą filmowym. No tylko trzeba wyrzucić, bo dość sporo, bo no, nie wszystko się da sfilmować. za długie by te filmy były. No ale jeżeli ktoś czytał Sienkiewicza albo oglądał te filmy, no to pewne rzeczy mu w pamięć się wbijają, także że była bitwa pod Grunwaldem, to wie, że był potop, to wie. Natomiast, że było coś takiego jak zdobycie Moskwy, to już niekoniecznie będzie wiedział. No a dlaczego tak jest, to poproszę pierwszy slajd. Co tutaj jest napisane, kto przeczyta? Bardzo dobrze. I pan Sienkiewicz pisał i tworzył w zaborze rosyjskim i każda książka, która wychodziła w zaborze rosyjskim, musiała mieć taki napis. No a żeby taką adnotację zdobyć, to trzeba było o pewnych rzeczach pisać, o pewnych rzeczach milczeć. No i cenzura carska, chociaż była stosunkowo liberalna w stosunku do tego, co później się działo, no to pewnych rzeczy nie dopuszczała. Także chociaż pan Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc, to o tym, że Polacy kiedyś zdobyli Moskwę, napisać nie mógł. Aczkolwiek jak się te jego książki czyta, to widać, że napisać chciał. I robił różne aluzje. Także jest na przykład w Ogniem i Mieczem takie stwierdzenie, że Polska była potęgą niezmierzoną, która o swojej sile nie wiedziała i nawet w chwilach swojej słabości zatykała swoje sztandary na wałach obcych stolic. No i akurat napisał pan Sienkiewicz w liczbie mnogiej, ale z tych wrogich stolic to tylko jedną Rzeczpospolita zdobyła, mianowicie Moskwę. No, pisał też na przykład o tym, że pod Kłuszynem jedna chorągiew husarska rozbiła Szkotów. Rzeczywiście Szkoci byli pod Kłuszynem, ale już o tym, komu ci Szkoci służyli, to nie napisał. No, służyli carowi Wasylowi Szujskiemu. No i oprócz Szkotów byli tam Szwedzi, byli Niemcy, ale przede wszystkim byli Rosjanie i oni stanowili główną siłę tej armii, która została rozbita przez znacznie mniej liczne oddziały polskie pod dowództwem właśnie hetmana Żółkiewskiego. No i o tym jeszcze, jak ta cenzura działała, to taką ilustracją to niech będzie potop. No, zaczyna się ten potop, jak pan Andrzej Kmicic przybywa pojąć zapisaną mu w testamencie Oleńkę Bilewiczówną. No i jest wspomniane przedtem, że pan Kmicic był na wojnie i podchodził niejakiego Chowańskiego. Komu ten Chowański służył, to już nie jest napisane. Jak miał na imię, też nie jest napisane. Miał na imię Iwan, bo to by było wtedy łatwiej się domyślić, komu służył. No tam wspomnieni są jeszcze inni dowódcy, którzy wtedy walczyli. Trubecki, Buturulin, no już po Buturulinie to się można było domyślić, komu oni służyli. No więc chodzi o coś takiego, że w 1655 roku rzeczywiście zaatakowali Polskę Szwedzi. No ponieważ według Biblii to potop nastąpił w 1656 roku od stworzenia świata, no to skojarzenie z potopem samo przez się nasuwało i tak ten najazd nazwano. Ale zanim zaatakowali Szwedzi, to zaatakowali Rosjanie. No i poproszę następny slajd, żeby można było zobaczyć, jak to wyglądało. No rzeczywiście Polska w tym momencie praktycznie znikła z mapy. No i to, co jest zaznaczone kolorem ciemnozielonym, to jest to, co zajęli wtedy Rosjanie. To, co jest zaznaczone kolorem takim jasnozielonym, to jest to, co zajęli Szwedzi. To, co jest zaznaczone kolorem żółtym, to jest to, czego nikt nie zajął. Jak widzicie, mało tego zostało. No i no tak widać na oko, że to, co zajęli Rosjanie, to była większa część tej Rzeczpospolitej niż to, co zajęli Szwedzi. No ale właśnie ze względu na to, żeby dostać tą adnotację, która była na pierwszym slajdzie, no to pan Sienkiewicz pisał o tym tylko, co się działo tutaj. Znaczy niedokładnie tylko o tym. Bo jest na przykład taka scena, kiedy pan Kmicic gdzieś tam jedzie i spotyka uchodźców, którzy uciekają od Chowańskiego. No jak się dowiadują, że Janusz Radziwiłł podpisał tę ugodę ze Szwedami, to się bardzo cieszą, że mają gdzie uciekać. No i dlaczego oni się tak cieszyli? No różne rzeczy te wojska rosyjskie wyprawiały w Polsce. No między innymi można było, pozostając na tych terenach, które opanowały wojska Iwana Chowańskiego, czy Wasyla Buturulina, czy Trubeckiego, to można było odbyć dosyć daleki spacer, ponieważ no już od dawien dawna Rosjanie mieli ten zwyczaj, że jak zdobywali jakiś teren, no to przynajmniej część ludności pędzili w głąb swojego terytorium, a na to miejsce nasadzali swoich. No i jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, to już każdy o tym wiedział, ponieważ te wojny trwały już ponad 150 lat i wiadomo było, czego się można było spodziewać. Jest też inna taka drobna wzmianka w Potopie o pożarze Wilna. No tam też to chyba pan Kmicic słyszy takie pogłoski, że Wilno się pali, że już tydzień się pali. O tym, kto Wilno podpalił, to nikt nie mówi w tej książce, no też ze względu na ten wpis na pierwszym slajdzie. Rosjanie podpalili, kiedy weszli, a zanim podpalili, to przez 3 dni zabijali mieszkańców Wilna. Nasi historycy oceniają, że w Wilnie wtedy zginęło od 20 do 25 tysięcy ludzi. Także nic dziwnego, że nie miał potem kto gasić tego, co oni podpalili. No i tutaj jeszcze widać, że jest tak. Jest taki teren zabarwiony na kolor ciemnozielony. Jest taki kolor jasnozielony, to są Szwedzi i są takie pasy, taki paskowany teren. Tutaj widać, że czyli to oznacza, że część zajęli jedni, część zajęli drudzy. No akurat Lublin jest na tym paskowanym terenie, także w 1655 roku w Lublinie stały wojska rosyjskie, w Puławach zresztą też. No i tak jak mówiłem, to co żółte, to jest wszystko, co z tego państwa wtedy zostało. Także jak to mówił niezapomnianej pamięci redaktor Jan Ciszewski, niewykorzystane okazje się mszczą. Nie tylko w piłce nożnej się mszczą, w polityce jeszcze bardziej. No i to, co wtedy spotkało Polskę, to jest między innymi właśnie skutek niewykorzystania tej okazji, jaką stanowiło zwycięstwo pod Kłuszynem i wejście do Moskwy. No jeszcze tak, jeszcze jedno porównanie niebezpieczeństwa jednego i drugiego. Szwedzi użyli przeciwko Polsce, tak się ocenia, około 60 tysięcy żołnierzy. Car Aleksy Michajłowicz, no to tutaj historycy się spierają. Dolna granica to jest 150 tysięcy, górna 290. Także raczej sporo. No, owszem, jakość tego wojska była trochę niższa, nawet dużo niższa, czy od polskiego, czy od szwedzkiego, ale dużo tego było. No, jeżeli chodzi o to takie podejście, to do tego konfliktu polsko-rosyjskiego, który, jak mówiłem, no, zaczął się pod koniec XV wieku, no i myślę, że trwa do dziś, bo to już jest sprawa po prostu sprzecznych interesów. No tak to się, tak to Rosjanie mówią, kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. No oni Polski potrzebują. No i no są tacy, którzy mówią, że niepotrzebnie się Rosję drażni, że trzeba się z Rosją dogadać, no ale ja myślę, że tak naprawdę to jedyny przypadek, kiedy przywódcy państwa rosyjskiego, bo tutaj o zwykłych Rosjanach to nie mówię, bo to nie ma znaczenia, że jedyny przypadek, kiedy władza na Kremlu będzie nas lubić, to będzie taki przypadek, kiedy my będziemy okazywać pełną uległość i oni będą pewni tej naszej uległości. No wtedy będziemy mieli ten luksus, że oni będą nas lubić, tylko ten luksus będzie nas drogo kosztował. No natomiast jeżeli jeszcze chodzi o to podejście, w jaki sposób historycy polscy podchodzą do tego konfliktu polsko-rosyjskiego, to poproszę następny slajd. Będzie to lepiej widać. To już jest mapa mówiąca o wojnie obronnej Polski z 1939 roku, zrobiona w latach 60. No tęgie głowy myślały nad tym, jak to narysować, żeby było dobrze. No i zobaczcie, to jest tak. Tutaj są natarcia niemieckie i rejony osiągnięte do 3 września, do 6 września, do 17 września. Co było później, nieistotne. No i też, no, dokąd ta Polska sięgała dalej, to też nie jest istotne. No i tak się do tego tematu podchodziło. No i w dużym stopniu jeszcze, myślę, podchodzi do dziś. No i z czego się ten konflikt wziął? To poproszę kolejny slajd. Będzie to widać. No tak kiedyś wyglądała Ruś w dawnych czasach, XI wiek, kiedy to się rozpadło na poszczególne księstwa. No zajmowało to teren znacznie mniejszy niż obecna Rosja. No i tutaj jest taki, są takie strzałki. To jest właśnie pochód mongolski. I w roku 1223 doszło do bitwy nad Kałką. No ta Ruś, chociaż skłócona, to wtedy doszła do słusznego wniosku, że Mongołowie, no i te wszystkie ludy, które oni podbili i poprowadzili na Europę, stanowią ogromne niebezpieczeństwo. Także te księstwa ruskie wystawiły spójną armię. Tutaj jeszcze są połowcy, którzy zaznaczeni, którzy wtedy mieszkali na tych terenach, które dzisiaj należą do Rosji. Także wydawało się, że dadzą sobie radę, wyszli naprzeciw temu niebezpieczeństwu. Przewagę liczebną podobno mieli dosyć sporą, 80 tysięcy Rusinów i połowców przeciwko 25 tysiącom Mongołów. No ale Mongołowie pogromili. No, oni wcześniej podbili Chiny, no, przejęli tamtą cywilizację, także i rakiety mieli, i gazy bojowe mieli, bo to z tych opisów wynika. No też mieli znacznie skuteczniejszy sposób wojowania. No, tak mówiłem, szybcy byli. Oni potrafili zrobić taki manewr, że jeżeli widzieli, że nie są w stanie przełamać przeciwnika, to markowali odwrót. No i kiedy przeciwnik łamał szyk, to atakowali. To nie jest takie proste coś takiego zrobić. Musi być bardzo zdyscyplinowane wojsko, żeby taki pozorowany odwrót nie zmienił się w prawdziwy. No ale oni to potrafili zrobić. Podejście mieli takie, że nie są ważne indywidualne popisy. Ważne jest, żeby oddział wykonał zadanie. No i w ciągu kilkudziesięciu następnych lat podporządkowali sobie większą część tych księstw ruskich. Weszli też w 1241 roku do Polski, o czym się w szkołach uczy. W porównaniu z tym, co zrobili Mongołowie na Rusi, to nas tylko pogłaskali, można powiedzieć. W 1240 roku Mongołowie zdobyli Kijów, 40 tysięcy mieszkańców wtedy liczący. Na naszych ziemiach jeszcze długo, długo potem nie było takiego miasta. Mało kto został przy życiu. Oni mieli takie podejście i to wprost głosili. Niech będzie wiadomo wszystkim, że wszechmocny Bóg poddał całą ziemię nam. Kto się podda, ocali życie. Kto się będzie opierał, zginie razem z kobietami i z dziećmi. Tak deklarowali i słowa dotrzymywali. Kijów się opierał. Także w 1241 roku przyszła kolej na Polskę i na Węgry. Główne uderzenie poszło na Węgry. Na Polskę poszedł, z tego co dzisiaj historycy mówią, jeden Tumen czy Timen. To była jednostka licząca teoretycznie 10 tysięcy wojowników. Oni mieli system dziesiątkowy. Dziesiątka, setka, tysiąc, 10 tysięcy. Na Węgry poszły znacznie większe siły. Jeżeli chodzi o Polskę, to tylko chodziło o to, żeby związać naszych, żeby nie udzielali pomocy tamtym. No, mówi się o bitwie pod Legnicą. Przedtem było jeszcze kilka innych bitew, nie licząc mniejszych potyczek. Mongołowie wygrali wszystkie bitwy. Na Węgrzech też wygrali wszystkie. Podchodzili już pod Wiedeń, ale wtedy umarł Han. Były jakieś kłopoty wewnętrzne, także postanowili wrócić i wrócili. No a potem już nie mieli głowy do zdobywania Europy. A byli chyba w stanie to zrobić. To było największe imperium po Imperium Brytyjskim, bo Imperium Brytyjskie pod względem powierzchni to jest 33,5 miliona kilometrów kwadratowych. Imperium Dżingis Khana to się obicza na 33 miliony, także lekko mniej. Rozpadło się to szybko. No, w Europie zostali Tatarzy, którzy byli jednym z pierwszych ludów, które Mongołowie podbili. Także no, Mongołowie stracili głowę do podbojów, Tatarzy zostali i oni trzymali w zależności Ruś. Z tym, że to było tak, że część Rusi to była właśnie pod tym panowaniem mongolskim. Część wolała zwierzchnictwo Litwy. Uważali, że Litwini to jednak jest łagodniejszy pan. No i mieli rację. No były też te północne tereny. Właśnie to księstwo nowogrodzkie, no, które nie mieli Mongołowie głowy, żeby to podbijać. To zadowolili się tylko płaceniem haraczów, ale tam Mongołowie tego nie okupowali. No jeżeli chodzi o tereny tych księstw ruskich, które były pod panowaniem mongolskim, czy potem tatarskim, no to podejście Tatarów było takie, że ich specjalnie nie interesowały problemy wewnętrzne, jak się ci Rusini tam rządzą. Ważne było, żeby pieniądze do nich wpływały. Był taki Baskak, czyli tamtejszy naczelnik Urzędu Skarbowego, który tego pilnował, ale w zasadzie to było zadanie kniazia danego księstwa, żeby ten haracz zbierać. No a jeżeli było tak, że czy kniaź umarł, czy mu cofnięto ten jarłyk, czyli pozwolenie na panowanie bez pozwolenia na życie, czy włącznie z pozwoleniem na życie w trybie decyzji administracyjnej i trzeba było wybrać nowego, no to podejście było mniej więcej takie, że Tatarzy mówili, no słuchajcie, ten co był, odprowadzał nam tyle, kto da więcej. No i ten, kto więcej obiecał, no to dostawał ten jarłyk, czyli pozwolenie na panowanie, no i potem się musiał wywiązać z tego, co obiecał. No tak wspominam o tym, bo mam takie jakieś podejrzenie, że ludzi, którzy obecnie Polską rządzą, to wybiera się na podobnej zasadzie. No i też, no, jeżeli chodzi o Ruś, no to też ważna była mowa ciała. Jak wysłannik Hana przyjeżdżał do kniazia, no to po jego grzbiecie schodził z konia, ten na cztery nogi stawał, żeby być tym podnóżkiem. Jak wysłannik Hana spił kumys z bukłaka i jakieś tam krople tego kumysu spadały na sierść końską, no to kniaź tę sierść wylizywał, żeby było estetycznie. No, ta mowa ciała była ważna, to też między innymi na tej podstawie wysłannik Hana określał, czy ten jarłyk cofnąć, czy go nie cofnąć. No i poproszę kolejny slajd. To są początki państwa rosyjskiego. Taka ważna postać, Iwan Kalita. Kalita to jest kaleta, czyli torba. Panował na początku XIV wieku. No i zdobył zaufanie Tatarów. No dwoma rzeczami zdobył. Pierwsza rzecz, to było to, że kiedy wybuchło powstanie przeciwko Tatarom w Twerze, no to mocno się przyłożył do zduszenia tego powstania. No druga rzecz, no odprowadzał dużo tego haraczu. No i w ten sposób zdobył duże zaufanie Tatarów, on i potem jego następcy. Także no żeby to było dobrze widać. Początek Rosji to jest to. To zakreskowane na tą kratkę. To było Wielkie Księstwo, czy jeszcze wtedy niewielkie księstwo, ale Księstwo Moskiewskie około 1300 roku. No chyba nigdzie to dalej nie sięgało jak 100 km od Moskwy. No ale potem w wyniku systematycznej pracy tak pięknie wyrosło. No i tutaj widać, jak to rośnie. No i to było tak zwane zbieranie ziem ruskich. Ci kniaziowie moskiewscy, nawet już właśnie w wyniku tego zaufania, jakie zdobyli u Tatarów, no to uzyskali to ten tytuł, że oni to są ci zwierzchni kniaziowie całej Rusi. No i stopniowo powiększali to swoje państwo. I to, co tutaj jest zakreskowane tymi poziomymi kreskami, to jest zasięg państwa moskiewskiego w roku 1533, czyli w roku, kiedy zaczęło się panowanie Iwana Groźnego. No, on w tym momencie miał 3 lata, więc jeszcze tak osobiście nie rządził, no ale to jest ważna rzecz, taka data graniczna w dziejach Rosji. No w tym momencie, kiedy on rozpoczynał panowanie, to państwo moskiewskie miało już powierzchnię 2 800 000 km kwadratowych. Także już dosyć sporo. Już Tatarzy tym państwem ani nie rządzili, ani nie pobierali haraczy. Jeszcze tutaj widać Hanat Kazański, Hanat Krymski. Hanatu Syberyjskiego nie widać, ale też był. A stopniowo Księstwo Moskiewskie te wszystkie hanaty połykało. No i tutaj też no można też taką stałą zasadę. I ta zasada jest taka, że nie zostawia się niedobitych wrogów. Obrabia się tak długo, dopóki nie jest w stanie szkodzić. Aż nie jest w stanie szkodzić. Aż wiadomo, że się nigdy nie podniesie.